No, może pan zobaczyć.
Tutaj cała rodzina jest na zdjęciu, tak?
Tak, mama, ja, wszyscy.
Na ścianie babcia Bronisława z mężem.
Tak.
Dziadek jak miał na imię?
Aleksander. Pochodzili z Wileńszczyzny. Tata urodził się w Wilnie, w samym Wilnie. Mama spod Wilna, 8 km od Wilna, ze wsi Krawczuny. Poznali się tam i tutaj w 1945 roku przyjechali na tereny tutaj zachodnie, jako repatrianci. Z tą myślą, że zaraz powrócą na ziemię, które pozostawili. No niestety tak się nie stało, bo zostali tutaj już cały czas, a my jako już dzieci pozostaliśmy do tej pory.
Radio Zachód przedstawia W cieniu wileńskich palm. Reportaż Cezarego Galka.
Kobiety się właściwie o wiek nie pyta, ale która z pani jest starsza? Dwie siostry.
Ja jestem dużo starsza.
Co pani pamięta z tych czasów, kiedy była pani małą dziewczynką? Pani już tu urodzona, czy też...
Ja jestem urodzona, tak, w Świebodzinie.
Teresa Makarewicz, córka Bronisławy.
Jak podrosłam, to mama robiła palmy. Pomagałam. Poszłam do pracy, też pomagałam. I cały czas właściwie we dwie. Później przekazałyśmy to młodszej siostrze. I córka zaczęła. W tej chwili ja już nie robię, ponieważ zdrowie mi nie odpowiada, a cieszę się, że tradycja dalej trwa.
No i w ten sposób właściwie przedstawiła pani prawie wszystkich, którzy są w tym pomieszczeniu, bo tak, jest siostra młodsza, tak?
Tak.
Jest pani córka, Ania, jest córka córki, Zosia malutka, i jest pani córka.
Moja córka ma na imię Wiktoria.
Czyli pięć kobiet z jednej
tak,
rodziny.
Tak. I no wszystkie właśnie. Robią palmy.
I wszystkie robią palmy. Te palmy właściwie... Mała, nie rozśmieszaj mnie. Te palmy właściwie mnie do pani sprowadziły. Słyszałem, że palma wileńska w województwie lubuskim to jest rzadkość. Dlaczego?
Bo właściwie to ta tradycja pochodzi rodem z Wilna.
Stanisława Kamińska-Zachorska. Córka Bronisławy.
Tam wykonywało się te palmy. Tu na tych terenach zachodnich nikt o palmach nie mówił. Nie wykonywało się palm.
Ale przecież przyjeżdżali tu ludzie z różnych stron dawnej Polski. No i chyba też z Wilna trochę tych ludzi też przyjechało.
Ale tylko moja mama tym się zaczęła trudnić. To były tak lata 60. Tata pracował. Mama jako zaradna gospodyni po prostu chciała sobie dorobić. I sobie przypomniała dawne czasy. Jako mała dziewczynka, no nie mała, może troszeczkę 10 lat, jak ona wykonywała te palmy jeszcze tam dawniej w Krawczunach i mówi, dlaczego ja teraz nie mogę tego zrobić? I tak się to zaczęło.
Ta miejscowość Krawczuny...
Teraz to już jest Wilno, to już jest połączone jako Wilno. Moja mama wykonywała te palmy, sprzedawała to na rynku, gdzieś tam jeszcze pod kościołem. I stało się tak, że spotkała panią Kołodziejską.
Szkole była tam
pani.
Pani doktor Kołodziejska, która Barbary była wieloletnią Kołodziejska. Dyrektorką ona, z Kansenów.
Tak, ale ona po szkole była tylko. Tylko po szkole tak. Był na rynku, widziała to mamę, zaangażowała.
Tak, spotkały się, no i zaczęła się po prostu współpraca właśnie z muzeum na początku, a później tą z Ochlą. I tak trwa do dzisiaj.
Rok 1966.
Doktor Barbara Kołodziejska, etnograf.
Ja już tutaj wtedy kilka lat pracowałam, więc już miałam pewne rozeznanie, ale jednym z czynności takich, no zresztą badaczy i w tym wypadku etnografów, wtedy właśnie szczególnie, że się chodzi na targowisko między innymi i na targowisku kiedyś to były i zabawki drewniane i naczynia. Ja na przykład wtedy już zajmowałam się tak głębiej garcarstwem.
Czyli dla etnografa jarmark był kopalnią wiedzy.
Tak, bo to była codzienność. To, co tam pokazywali teraz, różne udawane rzeczy i takie różne, prawda? Ale to jest inne zagadnienie. Ale wtedy to była codzienność po prostu. Wtedy między innymi udałam się też na targowisko, po prostu targowisko, które do tej pory na Owocowej jest, było i chyba będzie. Takie miejsce, że się tam ludzie lubią spotykać. I to już była godzina 13, więc już tak późno, już tak przerzedzone wszystko. I stoi kobieta, no nie stara, i w dzbanie ma palmy. Ja tak patrzę, ona mówi, to proszę panią, tak, bo ja jestem z Wilna, i się zaczęło. I to było właśnie pani Bronisława Kamińska. I ja mówię,
który to był rok?
66. O, 1966, więc to są stare dzieje. Ale teraz wracam właśnie do tego, dlaczego ona tam o pierwszej godzinie jeszcze stoi i chce po prostu jakieś, no chociaż parę złotych zarobić. Oni wiedzieli, co to jest. Teraz to kupują, palmy. Ja kiedyś kogoś zagadałam, pytam się, proszę pana, pan skąd te palmy? A to tam gdzieś w Poznańskim kupuje. No to czyli już takie, no naśladownictwo, nie, nawet udawane. Nie naśladownictwo. Takie po prostu, ale niewątpliwie ta palma wileńska tutaj zaistniała. Rozprowadzona również po terenie. Po prostu normalnie na rynek szli i sprzedawali. To tam nikt się nie zastanawiał, czy to kiermasz, czy nie kiermasz, czy to sztuka ludowa. Nikt nie mówił, że ja jestem twórcą ludowym. Takich rzeczy to nie było w ogóle. I tak mi jakoś się żal zrobiło. No, byłam zachwycona, że coś takiego widzę, bo do tej pory wcześniej nie spotkałam tego, autentycznych palm. A po ile on pani sprzedał? Podała jakąś bajacznie niską cenę, bo sobie ci ludzie tego nie wartościowali. To było dla nich takie codzienne i to było po prostu bardzo tanie. Wzięłam wszystkie, tak jak były w tym cały taki snop, że tak powiem. Notabene jeszcze u mnie w domu mam też to i w muzeum oczywiście też to jest. To chociaż się to rozkruszyło już znacznie, ale to jest po prostu przez sentyment dla pani Bronisławy Kamińskiej, którą zawsze bardzo ceniłam. No i tak aż do samego końca. I wzięłam, ja mówię, to się wszystkim będzie podobało. Ja pracuję w muzeum, zawsze się przedstawiałam, kim jestem i po co tu przyszłam. Cały czas były kontakty z nami. Ona po prostu już się przyuczyła i na wiosnę przyjeżdżała. Bo jeszcze nie było tych oficjalnych kiermaszy, które nastąpiły gdzieś w połowie lat 70. Palmy. To jeszcze nie była moda.
W jaki sposób ta tradycja wileńska funkcjonowała w waszej rodzinie? Czy to było przekazywane w sposób naturalny? Czy panie się dowiadywały jakichś szczegółów na temat tego, co było kiedyś tam?
W tej atmosferze wzrastałyśmy. Lubiła ziemię, musiała posiać kwiatki, bo wiadomo, te kwiatki musiały być później zebrane, żeby można było wykonać tą palmę. Myśmy to widziały, jak mama sieje.
A co z ziemią? Miałeś tę ziemię?
Tak, swój ogródek, palmy z naszego ogródka, sami
tak,
zbieramy.
Tak, ale to pół już nie było, tylko właściwie przydomowy ogródek, tak?
I jeszcze wcześniej to chodziliśmy po prostu po polach, także no. Zbieraliśmy zioła, kwiaty. Teraz może trochę mniej tych pól i dyrwanów tak zwanych, tych takich pól, które są leżą odłogiem.
To było naturalne dla was, że się zbiera te rośliny, bo z tego będą palmy?
Powiem tak, ja z mojego dzieciństwa pamiętam to, że latem w wakacje z babcią jeszcze, z moją mamą, chodziłyśmy po polach, łąkach, zbierałyśmy trawy, które później trzeba było wysuszyć.
Anna Kwaśnicka, wnuczka Bronisławy.
I później razem z babcią, pamiętam, układałyśmy palmę, jeździłyśmy do Zielonej Góry i sprzedawałyśmy. To jest taki mój obraz babci, pozostał po prostu.
Ile pani miała lat wtedy?
Oj, 15 może.
No i potem moje z nią kontakty były coraz bliższe. No poczuła się po prostu swojsko. Ja tam do Świebodzina jeździłam. I na wszelkie imprezy, jakie były, a zaczęły się wtedy, bo wtedy zaczęła być moda właśnie na konkursy na sztukę ludową. I tak mówię, przez tych kilkadziesiąt lat odbywałyśmy rozmaite wojaże, między innymi panorama 30-lecia PRL-u. To był 75 rok. Kierma sztuki ludowej na rynku Starego Miasta. No, tu było wręcz zdumiewające, bo pani Kamińska oczywiście pojechała. Na wystawę zrobiła bardzo wysoką, chyba 2 metry, już nie pamiętam ile, bardzo wysoką, przepiękną palmę. I ona mówi, ja nie będę brała, ale proszę pani, bo to lipiec. Ale do mnie mówi ona, ale przecież kto teraz będzie kupował palmy? Przecież palmy to się w kwietniu kupuje i w marcu. Ja mówię, niech pani weźmie, niech pani koniecznie to zabierze. Moment i już nie było pan. To były takie stosunki nasze bardzo, bardzo takie serdeczne. No i oczywiście ja przy okazji dowiadywałam się, ogródek ten oglądałam, w którym te słomianki rosły, bo to były wszystko naturalne.
Teraz na przykład w niedzielę palmową idziemy z jedną palmą. W opowieściach mojej mamy było zupełnie inaczej. Panie, które robiły te palmy jeszcze tam za Bugiem, to sprzedawały te palmy pod kościołem i na przykład dana osoba, która szła do kościoła, to ona kupowała od jednej pani, kilka od drugiej i szła do kościoła z naręczem tych palm. Tylko symbol pozostał. Te panie, które na przykład nie sprzedały tych palm, to z opowieści mojej mamy, to brały te palmy, tam przez Wilno płynie rzeka Wilia. Te palmy, one nie trzymały na przyszły rok, tylko szły nad tą willę i rzucały do wody. I te palmy sobie tam, nie wiem, płynęły gdzieś do morza czy gdzie. No mam parę zdjęć z jarmarków, które się odbywały. To jest przy muzeum naszym tutaj, w Zielonej Górze. Może mało widać, ale ja widzę.
Czyli panie były takimi dziećmi trochę z jarmarku, można powiedzieć.
Tak. Mama nas zabierała. Właśnie to jest to, że wzrastaliśmy w tej atmosferze. To, że trzeba było posiać kwiatki, opielić, później zebrać. To było cały czas, myśmy w tej atmosferze wzrastali. Pamiętam na przykład też, ja jako dziewczynka, może taka jak Wiktoria, no mama mnie goniła, mówi, pomóż mi zrobić, pomóż. No nie chciało mi się robić tej palmy, no nie chciało mi się. No jak taka dziewczynka 12-13-letnia, no nie chciało. Mama mówi, nie mam natchnienia.
A Wiktoria robi palmy? Ale się zawstydziłem.
No powiedz, no,
w tamtym roku.
Jak trzeba tak zrobić?
W tamtym roku.
No powiedz, ładnie.
Tak robiłam. Trudno.
Trudno.
Ja też do mamy mówiłam, mamo, ale ja nie mam natchnienia. Nie będę robić. Przyjmowała to i koniec.
Po łapach i do roboty?
Nie, tak nie było. Tak nie było. Ale lubiłyśmy z siostrą, później Ania też jeździła, lubiłyśmy z mamą wyjeżdżać właśnie na kiermasze. To tam było fajnie, bo z ludźmi można było porozmawiać. Było ciekawie po prostu, bardziej interesująco, bo wiadomo, taką palmę to trochę nudno się robi jako dla dziewczynki.
W tych latach 60., wtedy kiedy jako młoda pani etnograf, przemierzałaś te różne miejsca, gdzie można było spotkać artystów, no tak dziś powiedzmy.
No dziś tak, no bardzo dużo, no chociażby pisanki. Powiedzmy teraz akurat aktualna sprawa, bo niebawem się będzie je sprzedawać. Pisanki. Tak było ich dużo, że ja kiedyś postanowiłam, to był rok chyba 60. wtedy, tak, 67, przepraszam, wysłałam taką ankietę w teren i wtedy wychodziło, że jest około czynnych 40 pisankarek. Z tym, że tak, to było znów inaczej, po prostu one robiły pisanki we właściwym czasie, czyli Wielki Czwartek, zwłaszcza Wielki Piątek. I dlatego ja w Wielki Piątek to objeżdżałam tamte wioski i przyglądałam się i podziwiałam i widziałam te autentyczne pisanki. W 71 roku Cepelia prowadziła tutaj badania w celu pozyskania osób i wtedy się zaczęli znów dziwić. Ja mam cały rok robić pisanki? To jest niemożliwe, bo to przed tym to autentyczny element kulturowy, który był z tymi ludźmi. Oni żyli tym.
A jak było z tą różnorodnością? Przecież ludzie przyjeżdżali tutaj z różnych miejsc, nie tylko Kresy.
Bukowina, ale na przykład, no na przykład z Bukowiny. Z Bukowiny było kilku karcarzy również i z Bukowiny. Z Czerniowiec, z Waszkowiec. To aż było przykro i dlatego między innymi na targowisku to bardzo dobrze wychodziło, bo jeśli ktoś na przykład używał naczynia blaszane, jakieś tam, prawda, takie garnki rozmaite, to nie kupował jako użytkowe, nie kupował naczyń glinianych. I ja bardzo często widziałam, jedni mówią, co za glinę 5 zł płacić? Ale nie wiedział, ile za tym się kryje czynności. I tu dopiero od początku lat 70. zaczęto kupować wytwory ludowe, które zmieniły swoją funkcję. Garnek kupiono, ale po to, od dzbanek na przykład, który służył jako dekoracja. Tak samo mówię, pisanki, które wędrowały i za granicę, tam do Belgii, wszędzie Cepelia rozprowadzała, niezależnie od pory roku. Zmieniła się po prostu funkcja.
Na tym tle rodzina pani Bronisławy okazała się bardzo mocna w przekazywaniu i zachowaniu tradycji, bo one robią to do dzisiaj.
Tak, tak. I on, no to udało się tu podtrzymać. No niestety pani Bronisława zmarła, ale te jej dziewczynki, one uczestniczyły zawsze. Cały czas się, chyba nawet na tą panoramę pojechała z jedną córką, już nie pamiętam. To było prawie każda dziedzina. To samo było z haftem. To, że ci ludzie przywieźli swoje eksponaty, które są bardzo ważne, również na tym terenie, że swoje umiejętności, to jest coś, o czym mówili niektórzy spoza naszego regionu, że to się nie liczy, bo to nie jest sztuka ludowa. Ja mówię nie, to jest tak samo sztuka ludowa, mimo że ona nie jest już tu na swoim terenie, więc tego było no po prostu na każdym kroku.
Tu w przypadku potomków pani Bronisławy jest jeszcze jedna sprawa, bo zauważyłem, będąc tam u nich w domu, rozmawiając, że ta palma właściwie to są całe te tradycje, które zostały do dnia dzisiejszego.
Tak, tak.
Jest jedynym takim zwornikiem między dawną
tak.
historią.
Przetrwała. No, trochę jestem udziału etnografów i osób, które zadbały o to. Poza tym no, jednak osoby te przekazały swoim młodszym. No tu w tym wypadku to głównie po linii żeńskiej się to odbywa. I to jest też ważna cecha tej społeczności, że ona się no zrasta w pewnym sensie, na dosłownym sensie.
Ale też
zachowując te elementy z tradycji wielowiekowej. Gdy zmarła, no byłam na tym, zresztą córka mówiła, że zawsze mówiła, żeby kołodziejską zawiadomić.
To są zdjęcia właśnie z tych różnych kiermaszy, tak? A czy macie jakieś materiały, jakieś zdjęcia, pamiątki, które mama stamtąd przywiozła? Z Wilna?
Z Wilna?
Nie mam nic z Wilna.
Nie mamy. Mam tylko, ale nie mam wileńskich żadnych zdjęć. Nie. To jest tylko jedyne to, co tutaj u nas, chociaż pokaż może tam, albo tutaj zaczepię. Coś mamy tutaj, ale to jest, żadnych pamiątek nie mamy, nie.
To gdzieś zginęło w czasie wojny?
Powiem panu dlaczego, tak. Rodzice przyjechali właściwie tutaj, przywieźli ze sobą jeden kufer. Oni nic nie mieli. Przyjechali z jednym kufrem. Przyjechali, zajęli jeden pokój, bo właściwie była taka propaganda, że oni wrócą. Oni cały czas myśleli, że oni wrócą do siebie, tam gdzie mieszkali. No niestety, tak się nie stało.
Tam została rodzina jakaś?
Tak, tam została siostra, brat został. Także mamy tam jeszcze rodzinę, kuzynów. W Wilnie.
Tam w tej rodzinie też panuje tradycja robienia palm wileńskich.
Czyli być może babcia pani, a pani mama była kiedyś też taką dziewczynką, która mówiła, że nie ma natchnienia, ale te palmy trzeba robić.
Właśnie, o tym natchnieniu opowiem, bo mama opowiadała, jako mała dziewczynka też no, kazano im robić te palmy. Więc tak, nie chciało im się robiły, a w końcu tak, wykonywało się te palmy zimą, żeby pozbyć się tego materiału, tych ziółek. To wzięło tam w spódnicę. I tam gdzieś wyniosło sprzed dom i w śnieg się zakopało te ziółka. A że ziółka były malowane, robią aktualnie z naturalnych, a przedtem były farbowane, więc tak wiosną patrzą tak. Tu czerwono, tam zielono, tam jeszcze żółto. Okazało się, że dzieci po prostu tak kombinowały w ten sposób, żeby no nie chciały im się robić tych pan.
No tak, ale tradycja została.
Ale tradycja została, tak.
W moim przypadku było inaczej, po prostu ja z ciekawości. Chciałam zobaczyć, jak to się robi. I tak powstała pierwsza, druga, trzecia palma. I tak zostało do dzisiaj. Ja to lubię robić po prostu.
Co pani czuła przy tej pierwszej palmie, jak ona powstawała?
Pierwszą palmę robiłam z babcią. Babcia mnie uczyła dokładnie, jak to wszystko układać, na co zwracać uwagę. I tak poszło po prostu. I tak idzie do dzisiaj. Ten czas, kiedy robimy palmy, spędzamy miło, przyjemnie. Coś jeszcze robiąc. Zazwyczaj robimy to w soboty, bo od poniedziałku do piątku pracujemy, spotykamy się razem, umawiamy się na godzinę i razem pracujemy. Na całe szczęście mama nam gotuje obiad, także po pracy jest posiłek, razem spędzamy czas.
No i w trakcie robienia palm o czym się gada?
Wspomina się babcię bardzo często, rozmawia się
O tradycjach.
Jak było dawniej. Każdego roku wracamy niejako do wspomnień. Każdego roku przy robieniu palm. Babcia Weronia często opowiadała właśnie o niedzieli palmowej, jak to sprzedawały kobiety, dziewczyny pod ostrą bramą naręcza palm. Nauczyła mnie, jak odpowiednio w odpowiednim czasie zebrać zioła, kłosy, zboża, żeby nie były przekwitnięte, bo jeżeli są przekwitnięte, to się po prostu sypią i nie nadają się do układania.
Jakie to zboże?
Pszenżyto, które zbiera się latem, zaraz po przekwitnięciu, zanim pojawią się ziarenka. Do tego jeszcze mamy trawy mietlicy, która też nie może być za mocno przekwitnięta. Musi być dobrze wysuszona. Do tego mamy len, do tego mamy krwawnik, kwiaty ogrodowe, tak zwane suszki.
Która z pań podejmie wyzwanie i zaprezentuje nam, jak taki warsztat palmowy wygląda? Kogo delegujecie?
Dobra, ja mogę iść do chodnika.
Tak, czy ty chcesz? No, mówiłaś, że no to no. Idź.
Ale
no.
Nie, jak chcesz.
No i mówiłaś, że nie będziesz robić, bo ci mąż nie pozwala.
Mąż nie pozwala, bo pani spodziewa się dziecka.
Tak, spodziewam się dziecka latem. Powiększy nam się rodzina, także czekamy.
Kolejna dziewczyna, która nie będzie chciała pleść palm, tak?
Myślę, że nie. Myślę, że przekażę jej tej osobie w genach. Nie wiem, czy to będzie dziewczynka, czy to będzie chłopczyk, nie wiem.
A u was nie ma w ogóle mężczyzn w domu? Bo widzę, że same kobiety.
Bracia Wiktorii są na studiach.
Oho.
Także dlatego nie ma. A mąż jest w pracy.
Tak. Mój syn starszy, Kamil, ma 23 lata.
Tutaj widzę teraz, co pani robi. Jakoś tak dziwnie się pani odwija sznurkiem?
Tak, nie, to jest nitka. Musi być mocna nitka, żeby nie pękła, bo jest naciągnięta.
I ona jest jakoś tak przewinięta przez szyję, tak?
Tak, na szyję, żeby można było tutaj po prostu ta nitka musi kręcić.
Żeby była napięta, żeby było wszystko ułożone, żeby się nic nie ruszało, żeby się nic nie przesuwało. Bo wiadomo, to jeszcze doschnie, bo my robimy na gałązce wierzbowej. Palma ma koronę, która jest zrobiona z mietlicy i później się dokłada do tego odpowiednie jest albo zboża, albo trawy. W zależności od tego, co twórca ludowy przewidzi, myśli.
Co myśli teraz twórca ludowy?
Że zaczynam od kłopy, tak? Więc zaczynam, to jest korona. Mietliczka jest w kolorze naturalnym, niefarbowana. Bierzemy kilka takich
To wesoło przy tym robieniu.
Tak. I próbujemy teraz coś wymyślić w naszej głowie.
Źdźbeł. Dobrze mówię?
Źdźbeł. Nie. To wytniemy.
I teraz układamy pod nitkę.
Tak, przykładamy kłosek.
I
zawijamy. I dlatego mówię, że kręcimy palmy, bo my tą niteczkę cały czas okręcamy. O, żeby się ten kłos trzymał.
A jako ciekawostkę powiem, bo co roku, gdy jestem na Kaziukach w Ochli, wykonuję palmy, pokazując ludziom i ludzie bardzo zaciekawieni są, jak ja to robię, że ja to tak przykładam. Oni nie widzą tej nitki, chociaż tę nitkę widać, bo ta palma musi być jakoś ze sobą połączona z tym kijaszkiem.
O, widzę, że i Wiktoria skusiła się. Dlaczego?
Bo chcę sobie przypomnieć.
O, przypomnieć. No proszę, to...
To, co mówiłam
ta nasza wizyta się przyda do czegoś.
Tak, o tej ciekawości, prawda?
Tak jak w moim przypadku. Jak się wzrasta w atmosferze takiej właśnie tego, to się po prostu pochłania pewne rzeczy, nie trzeba się ich uczyć.
Kręcimy.
No więc mamy już jeden kłosek i teraz następny kłosek przekładamy niżej, bo palma będzie się robiła w dół.
Czym się różni palma o korzeniach wileńskich od na przykład kurpiowskiej palmy, czy też no, w innych rejonach Polski również są, łącznie z tymi 3-metrowymi?
Mm-hmm. Palma wileńska jest typowo zrobiona z ziół i z traw. W innych palmach dodawane są elementy zrobione z bibuły. Staramy się robić bez barwników.
No i kręcimy dalej.
Tak. A nie przygotuj może krwawnik. Więc tak, rząd kłosów i teraz będziemy przykładać krwawnik.
Pani już palm nie robi?
To znaczy nie, w tej chwili nie wykonuję palm, ponieważ nie mam zdrowia. Zdrowie mi podupadło, ale dopinguję siostrę i córkę, żeby robiły. Zbieram kwiatki, suszę, odpowiednio układam. Ale robić już nie robię.
No i musi pani Wiktorię namawiać, żeby zastąpiła panią, no bo to inaczej nie może być.
Przychodzi Wiktoria i też ją uczymy.
No próbuję. Widać, tak. Próbuję. Jak ci idzie, Wiktoria?
Nie mogę obciąć
pełną. Masz nitkę?
Mam tu.
Czyli nitkę przekładamy przez szyję, przez boczek, żeby była naprężona. Wiktorka, obok siebie. Tak. No i musisz najpierw przymocować nitkę.
Proponuję, żebyś jeszcze wzięła sobie mietlicę. Dołożyła. I teraz przykładamy kłosa.
Córka nie przychodzi, nie siedzi z nami, nie wykonuje tych pan, bo nie miała ochoty ostatnio w ogóle z nami przebywać. Po prostu nie wie. Zapomniała.
Ale przypomnij sobie.
No, ja myślę, przypomnij, co tam mama wykonywała i w jaki sposób. Na pewno, bo to tak jest. Taka jest kolej u nas życia, niestety. Nie wiem, czy stety, czy niestety, ale...
A najmłodsza, widzę, jeszcze nie ma tego zainteresowania.
Nie, Zosia 4-letnia jeszcze nie, ale muszę powiedzieć, że zbiera razem ze mną trawy. Kiedy idziemy na przykład na spacer, to razem potakuje głową, tak, razem zbieramy trawy, później wiążemy, suszymy, tak, Zosieńko?
Czyli już bakcyla złapała tego. Czyli wie, kiedy trawki zebrać. Nie wiem, w tym roku mamy zamiar jeszcze odwiedzić nasze te strony wileńskie. Zobaczymy, co tam u nich słychać.
Teraz podwijamy, widzę, te kłosy, tak?
Robimy teraz taką koronę.
Bombkę.
Bombkę taką. Zawijamy kłos i w dół. I znowu nitką zawijamy. I wychodzi nam taka bombeczka.
Właśnie, a jak było z tą ciekawością tych dawnych terenów babci, czyli tej wsi położonej koło Wilna i tak dalej? Czy byście tam pojechały kiedykolwiek?
Tak. Ja byłam tam trzykrotnie. Pierwszym razem pojechałam, tego to nie pamiętam, ale moja mama pojechała z dziećmi małymi, moim bratem,
ja byłam,
z siostrą, a ja miałam wtedy roczek.
Jechałyśmy cały tydzień.
Tak.
Do Wilna.
W którym to było roku?
Ja już nie pamiętam.
Ja miałam roczek. 56.
Który?
56 rok był. To był 56 rok. Ja miałam wtedy roczek. Wyście mieli, to jesteś też...
No, ja jeszcze pamiętam te czasy, jak żeśmy jechały. Taki układ był, że jak nie było miejsca, to niestety się czekało na następny pociąg. Ja byłam z mamą.
Tak, to wtedy byliśmy. To mama sama pojechała odwiedzić swoje strony, tata tu został, mama sama jechała z trójką dzieci na te Krawczuny, do Krawczun, żeby odwiedzić swoich brata, siostrę.
Bo mama tu nikogo nie miała, sama jedna przyjechała. Wilno jest piękne jako miasto, moc ma zabytków, katedry przepiękne, cmentarze, rosa. Ty też, Ania, byłaś ze mną ostatnio.
Ja byłam w Wilnie 2 razy, muszę się pochwalić, ostatnio 7 lat temu. A pierwszym razem jako 15-letnia dziewczyna właśnie wtedy z moją mamą pojechałyśmy właśnie odwiedzić miejsce, gdzie urodziła się babcia, gdzie mieszkała, także zapoznać się z korzeniami. Jechałyśmy, pamiętam, pociągiem i kiedy przyjechałyśmy do wsi Krawczun, byłam bardzo zdziwiona, a zarazem zadowolona, że mogę...
Ja kiedyś jechałam z ciocią Gosią.
Poważnie? Do Wilna jechałaś?
Nie, tylko do Smolszynka.
A, do Smolszynka, no to też fajnie.
Zobaczyć te strony, gdzie mieszkała moja babcia. Wtedy jeszcze żyła siostra mojej babci i brat. I miałam okazję zobaczyć wtedy, jak moja kuzynka, która jeszcze po dzień dzisiejszy robi, zobaczyć, jak z tamtych traw, bo one są troszeczkę inne, bo tam są inne trawy. Jak wygląda ta palma typowo wileńska? Byłam zachwycona palmami, które robiły też inne kobiety, bo to wieś Krawczuny to słynęła z tego, że w każdym domu były robione palmy. Bardzo zadowolona, że mogę zobaczyć to miejsce, gdzie mieszkała moja babcia. Ten inny krajobraz znany z opowieści babci. Łąki, lasy, jeziorko, prawda, mamo? Było tam jeziorko?
Było.
Było. Spotkaliśmy tam swoją rodzinę, moje kuzynostwo, sąsiadów.
Bardzo przyjaźni.
Ludzie byli bardzo przyjaźni, otwarci, uśmiechnięci.
Gościnni.
Ale jak to było? Pani poczuła się u siebie? Czy to jest taka możliwość?
Przyjaciół.
Dobrze, dziękuję. Kiedy przyjechałyśmy tam z mamą, poczułyśmy się, jakbyśmy tam mieszkały. Potraktowano nas jak członków rodziny, ugościli nas. Powiem wręcz, że nie chcieli nas wypuścić stamtąd. Naprawdę. Chcieli, żebyśmy tam zostały.
Tak było.
Palmy były robione w podobny sposób, jak babcia mi przekazała. Te szczegóły, że to robione na nitkę, że przy użyciu traw, ziół, zbóż. I podpatrywałam też wzory, które... Nie ukrywam, później próbowałam zastosować w swoich palmach, niejako kontynuację tych wileńskich. Podczas pobytu w Wilnie zwiedzałyśmy cmentarz na Rossie, ostrą bramę, która zrobiła na mnie bardzo wielkie wrażenie. Zwiedziłyśmy Stare Miasto.
No i od tego czasu w ogóle tam już nie byliście? 7 lat, to długo.
Byli u nas, przecież spotkaliśmy się u nas w domu. Przyjechał przecież kuzyn Stasiu z żoną i tu gościliśmy się. Przecież to było chyba jakoś 4 lata temu. Tak, i zapraszali nas teraz, żebyśmy odwiedzili ich oczywiście.
Widzę, że zrobienie tej palmy nie zajęło Pani zbyt wiele czasu. Właściwie tyle, ile nasza rozmowa.
Tak, dla osoby, która jest potrafi zrobić, dla osoby wprawionej, tak jak my, to ile minut, Aniu, zajmuje nam wykonanie palmy jednej?
Przy gotowym materiale 15 minut.
Bardzo piękna palma. Widzę, ma taki ładny, jak to się ta góra nazywa?
Korona.
Korona. I tutaj
i
mamy
rzędy.
Taki... Aha.
Jeszcze kwiatki. Jeszcze powinnyśmy przyłożyć kwiatki, ale to...
Są do przyklejenia.
Wiktorii też wyszła palma ładnie.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie.
No już kończymy.
Końcóweczka. No i Zosia też się zaczyna interesować, tak, słuchajcie.
Tak, Zosia tak.
Co prawda ma tylko jedno źdźbło miednicy.
Ale od czegoś trzeba zacząć. Wyobraźnia działa.
Czym dla Was jest... to, że macie to pochodzenie właśnie wileńskie, bo przecież wszyscy tu urodzeni, właściwie można byłoby powiedzieć, że stąd jesteście. Czy ta babcia Bronisława zaszczepiła w Was miłość do korzeni swoich? A tak szczerze?
Tak.
Trudne pytanie, widzę. Uśmiecha się Pani tak niewyraźnie.
Nie, dla mnie. Tradycje wileńskie, wspomnienia z Wilnem mają wielkie znaczenie.
Zosia będzie wiedziała o tym coś, czy już nie?
Myślę, że Zosia będzie wiedziała coś, bo Zosia z tym się spotyka, że ja na przykład robię palmy. Ona wie, co to już jest palma.
No tak, ale właściwie oprócz palmy niewiele Wam zostało, no bo te bezpośrednie wspomnienia to jakby babcia Bronisława zabrała ze sobą. Wam została palma, możliwość, żeby pojechać tam teraz.
Rodzina została właśnie, jeszcze tak. Bardzo bliska, także to jest jeszcze piękne. To piękne jest, że tam są nasi. Także jest ten kontakt. Kontakt jest ciągły. Ja lubię też pisać listy cały czas i my to czujemy i oni też czują, że po prostu, że my dla nich dużo znaczymy. To.
Choć na odległość.
Choć na odległość, tak.
A jest to odległość dość duża.
Przyjemnie, na przykład jak z palmami, to bardzo przyjemnie, jak ktoś z Wilna przyjdzie, mówi, że utrzymujemy tę tradycję, że przepiękne są.
No jak ktoś pochwali nawet, no. Że ma,
że się nie znają na
że
przykład,
piękna palma, że te, to po prostu serce rośnie, że no jednak warto coś robić, warto pokazać, że warto utrzymać tą tradycję.
Wiktoria, widzę, dumna stoi, bo już zrobiła. No to opowiedz o tej swojej palmie.
Trochę gorsza od mamy.
Myślisz? Nie, no bardzo ładnie.
Bardzo ładno.
Jeszcze kwiatkami tam przydekorujesz.
Trochę chudsza może od mamy, ale tak samo ładne, jak najbardziej. Jak Wasze święta będą wyglądały wielkanocne w związku z tą palmą? Czy jakieś akcenty wileńskie też będą przy stole?
Jak co roku spotkamy się na śniadaniu wielkanocnym. Będzie tutaj moja siostra, siostrzenica, moja mama ze strony mojego męża. Będą jajka święcone, jednak tradycyjnie. No, palmy będą ustawione też.
A z wileńskich coś jeszcze potraw na przykład?
Nie mamy takich potraw z wileńskich, nie.
Szkoda.
Przetrwały, ale u nas tylko kołduny, ale to nie są świąteczne potrawa.
Lubię pan.
Dobrze.
Ale podczas Bożego Narodzenia pojawiają się potrawy wileńskie. Dla mnie, powiem, ważne w dzisiejszych czasach, że my się spotykamy rodzinnie. Nie ma czegoś takiego, że każdy zamyka się w swoim domu, razem spędzamy święta. Od najstarszego pokolenia do najmłodszego. Razem rodzinnie.
Był to reportaż Cezarego Galka.